Otwórzmy Słowo Boże na drugim liście Pawła do Tymoteusza. I to będzie strona 1290 w Biblijce. Drugi list Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi, od wersetu 11. do 22. Ja może będę to czytał z interlinii. Wy sobie czytajcie tak, jak macie z waszych przekładów. Ja postaram się to przeczytać z interlinii tak, żeby to było, że tak powiem, bardziej sprawne po polsku. Tak to z interlinią jest, że nie wszystko jest normalnie, bo nie może. Od wersetu 11, rozdział 2 czytam. Godne wiary słowo. Jeśli bowiem razem umarliśmy, razem żyć będziemy. Jeśli znosimy, razem królować będziemy. Jeśli odrzucimy, i On odrzuci nas. Jeśli jesteśmy niewierni, On wiernym pozostaje. Odrzucić bowiem siebie samego nie może. To przypominaj, zaświadczając przed Bogiem, aby nie walczyć o słowa nieużyteczne, które prowadzą do przewrócenia słuchających. Wykaż gorliwość, aby siebie samego wypróbowanym postawić przy Bogu, pracownikiem niezasługującym na zawstydzenie, prosto krojącym słowo prawdy. Profanujących zaś i pustych mów unikaj. Do coraz większego stopnia bowiem posuwać się będą bezbożności. I słowo ich jak zgorzel paszę mieć będzie. Z tych jest Hymenajos i Filetos, którzy co do prawdy chybili, mówiąc, że zmartwychwstanie już się stało, i przewracają wiarę niektórych. Jednakże twardy fundament Boga stoi, mając pieczęć tę. Poznał Pan będących Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy wymieniający imię Pana. W wielkim zaś domu nie są jedynie naczynia złote i srebrne, ale i drewniane i gliniane. I te do szacunku, te zaś do braku szacunku. Jeśli więc ktoś oczyściłby siebie samego z tych, będzie naczyniem do szacunku, uświęconym, bardzo dogodnym dla Pana, do każdego dobrego dzieła przygotowanym. Zaś przed młodzieńczymi pożądaniami uciekaj, ścigaj zaś usprawiedliwienie, wiarę, miłość, pokój z przywołującymi Pana z czystego serca. Przede wszystkim pierwsza rzecz, to znaczy początek tego fragmentu, prawdziwa to mowa, czyli godne wiary słowo, tak jak tu jest napisane w oryginale. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, z Nim też żyć będziemy. Jeśli umarliśmy z Chrystusem. Nie ma innej możliwości niż otrzymanie życia wiecznego, niż to, że stary człowiek po prostu musi umrzeć wraz z Chrystusem. To jest rzecz, która jest często poruszana przez apostoła Pawła. Jeżeli zidentyfikowaliśmy się przez wiarę z Panem Jezusem, który umarł na krzyżu, to wtedy stary człowiek został ukrzyżowany. Jeżeli stary człowiek został ukrzyżowany, to wtedy cielesność nie ma nad nami już władzy. Urodził się nowy człowiek, narodziliśmy się z Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi, że wszystko stało się nowe. Jeżeli tak się stało w naszym życiu, jeżeli narodziliśmy się na nowo, to wtedy mamy prawo nazywać się Bożymi dziećmi i mamy prawo liczyć na to, że będziemy żyć wiecznie z Chrystusem, że będziemy żyć wiecznie przed Bogiem. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On nas się zaprze. Czyli fakt, że się na nowo narodziliśmy, to jeszcze nie jest wszystko. To znaczy, że musimy wytrwać i wtedy będziemy z Nim królować. Natomiast jeżeli byśmy się Go zaparli, to wtedy i On się nas zaprze. Tu w oryginale jest napisane, jeśli my odrzucimy Jego, to wtedy i On odrzuci nas. To jest niestety możliwe. Rozmawialiśmy teraz przed nabożeństwem na temat tego, co się dzieje w czasach ostatecznych. I Pan Jezus zresztą sam mówił, że jeżeli się ktoś Go zaprze, to i On zaprze się Go przed Ojcem i przed aniołami. I niestety tak to jest, że w tej chwili, ponieważ przeciwnik zmienił taktykę, więc łatwiej się już zaprzeć Jezusa ze względu na umiłowanie świata w tej chwili, umiłowanie różnych rzeczy, których nasze ciało bardzo pożąda, niż ze względu na to, że ktoś po prostu weźmie nas na męki. Bo teraz już się nie bierze na męki raczej większości chrześcijan. Natomiast bardzo dużo jest pokus. I odpływają i dokładnie tak jak jest, przestają w nim trwać. I oby nas to nie spotkało. To są takie trzy rzeczy, o których Paweł mówi na wszelki wypadek. Musimy o tym po prostu pamiętać, że oprócz nowego narodzenia trzeba wytrwać i nie dopuścić, nie doprowadzić do tego, żeby go kiedykolwiek odrzucić. Jest w 13 wersecie bardzo piękna obietnica. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem siebie samego zaprzeć się nie może. I wbrew pozorom nie jest to sprzeczność między wersetami 12 i 13. Bo w 12 wersecie jest napisane, że jeśli się go zaprzemy, czyli jeżeli go odrzucimy, to i on nas się zaprze. A w wersecie 13 jest mowa o niedochowywaniu wiary. I wtedy on pozostaje wierny. Zobaczcie, jak często w życiu codziennym my po prostu nie dochowujemy wiary. My jesteśmy niewierni w wielu, wielu małych sprawach. I nie oznacza to wcale, że Pana Jezusa odrzucamy. To nie jest tak, że za każdym razem, kiedy na przykład brakuje nam wiary, kiedy zwracamy nasze oczy gdzieś ku marnościom, to następuje odrzucenie Pana i tracimy zbawienie. Tak nie jest i tak nigdy nie będzie. Natomiast niewierność nasza, taka codzienna, nie powoduje tego, że Pan Jezus przestaje być nam wierny. I to jest zupełnie niezwykłe, to jest niesamowite. Tylko tak wielki Bóg może w taki sposób postępować z nami, w tak łagodny, cierpliwy sposób. Tak jak jest napisane w psalmie, że On po prostu nie prawuje się ustawicznie, że On jest Bogiem długocierpliwym. I przysiąg i siebie samego zaprzeć się nie może. Zawarł z nami przymierze, i powiedział, że nie porzuci nas, ani nas nie opuści. Z Jego strony nie ma takiej możliwości. Z jednej strony jest to wspaniale wiedzieć o tym, że nasza taka codzienna niewierność nie powoduje tego, że On nas porzuci. I zawsze, kiedy pozostajemy niewierni, kiedy zdamy sobie z tego sprawę, kiedy Duch Święty nam to przypomni, pokaże, kiedy serce nas oskarży o to, możemy do Niego wrócić, możemy wyznać grzech, zawsze zostanie odpuszczony i zostaniemy oczyszczeni od wszelkiej nieprawości, tak jak mówi pierwszy list Jana w pierwszym rozdziale. Zawsze możemy liczyć na to, że mamy dostęp do tronu łaski i nigdy nie jest tak, że kiedy przyjdziemy przed ten tron łaski, cały czas mając w nim Pana, to On nas odtrąci i powie: nie chcę mieć z Tobą już nic wspólnego, bo już tyle razy zgrzeszyłeś w ten sam sposób. Takiej sytuacji nigdy nie będzie. Natomiast jeżeli będziemy w zatwardziałości trwać i sami doprowadzimy swoje serce do zatwardziałości zbyt wielkiej, żeby przyjść do tego tronu łaski, to wtedy będzie problem. Zawsze, jeżeli pojawia się w naszym sercu żal za grzech, zawsze, jeżeli pojawia się w naszym sercu skrucha, to zawsze możemy przyjść i możemy uzyskać przebaczenie i możemy uzyskać posilenie. Dlatego, że On pozostaje wierny, bo siebie samego zaprzeć się nie może. I to niech towarzyszy wszystkim, którzy mają takie myśli, że znowu nie dochowałem wiary. Znowu upadłem, znowu to samo. Znowu okazałem się słaby. I ja tak naprawdę nie mogę patrzeć już na siebie samego, bo siebie samego to już bym przed ten tron nie wpuścił, gdyby to ode mnie zależało. Ale Bóg taki nie jest, na szczęście. I chwała Mu za to. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Czyli w oryginale to przypominaj, zaświadczając przed Bogiem, aby nie walczyć o słowa nieużyteczne do przewrócenia słuchających. Czasem niestety wpadamy w taki wir. To jest napisane logomachejan. To jest taka walka, rzeczywiście spór, kiedy po prostu zaczynamy się kłócić. Tak naprawdę chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie pokazać, że ktoś ma rację i tak naprawdę nic dobrego z tego nie wynika. Wynika tylko tyle, że zaczynamy się nawzajem obrażać, zaczynamy się nawzajem ranić. Do niczego to nikomu nie jest użyteczne, natomiast przewraca słuchających i prowadzi ich do grzechu. Więc unikajmy tego po prostu. Unikajmy takich sytuacji, w których zaczynamy się kłócić. Zaczynamy walczyć o rzeczy, które tak naprawdę nie są ważne. I ile razy są takie sytuacje, kiedy tak naprawdę możemy sobie darować, kiedy tak naprawdę możemy odpuścić. I ileż więcej byłoby z tego dobra, gdybyśmy po prostu odpuścili sobie dyskusję, walkę, nie stawiali na swoim koniecznie. Oczywiście są sytuacje, w których po prostu trzeba postawić twardo pewne sprawy, bo one są ważne. Ale nie wszystkie są tak ważne. Wykaż gorliwość, żeby siebie samego wypróbowanym postawić przy Bogu, pracownikiem niezasługującym na zawstydzenie. To jest werset 15. Tu jest napisane w naszym tłumaczeniu: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. I myśmy już kilka razy mówili na ten temat, że ludzie, którzy pracują dla Boga, to są ludzie, którzy po pewnym czasie po prostu muszą być wypróbowani. I oni będą próbowani. Po to właśnie, żeby można im było przeznaczyć coraz ważniejsze zadania. Ponieważ nie można przeznaczać zadań ważnych człowiekowi, który się dopiero co nawrócił, człowiekowi, który nie został jeszcze wypróbowany, człowiekowi, który nie przeszedł pewnych testów. Nienaganny pracownik to jest taki, który nie zasługuje na nagane. Tutaj jest napisane, nie zasługuje na zawstydzenie. I co taki pracownik powinien jeszcze robić? Tu jest napisane, żeby prosto kroił słowo prawdy. To zawsze mi się bardzo podobał ten fragment. Tu jest akurat, że wykładać należycie. Wykładać należycie to znaczy w oryginale prosto kroić. To znaczy, że słowo prawdy, słowo Boże może być wykładane w sposób prosty, niezawiły i należy je w taki właśnie sposób przedstawiać. Żeby był jasny i wyraźny dla najmniej wykształconych osób. Żeby potrafił zbudować człowieka, który najmniej wie. Bo to nie chodzi o to, żeby mieć wiedzę i to nie zależy od wiedzy, żeby człowiek mógł zostać zbudowany. Natomiast unikaj profanujących pustych mów. Tu jest napisane pospolitej, pustej mowy unikaj. Popatrzcie, ile dookoła jest pospolitej, pustej mowy, która jest również profanująca. To jest zalew cały. To jest zalew. Ze wszystkich możliwych źródeł. I dobrze by było, gdybyśmy mogli i chcieli takich rzeczy unikać. Czasem jest tak, że osoby, które z nami są nieodrodzone, widząc naszą niechęć do podejmowania takich tematów, które są profanujące, które są puste, przestają mówić o tych sprawach. Czasem nie, ale bardzo często tak jest, że widząc, że nie podejmujemy tematów, oni też przestają o tym mówić. Nie wiem, czy zauważyliście czasem, może mieliście takie sytuacje, że kiedy my mówiliśmy jakoś tak w określony sposób, określonych tematów nie podejmowaliśmy, określonych dowcipów również nie słuchaliśmy, ani się nie śmialiśmy. I czasami było, czy ja miałem czasami takie sytuacje, że ktoś tam mówił, że my to jak ksiądz, albo że i takie różne takie rzeczy. Ale to też jest pewien taki rodzaj czasem niechęci, ale czasem takiego szacunku. Mimo wszystko, ci ludzie mówią tak, jak rozumieją, mówią tak, jak potrafią. Ale właśnie dlatego należy unikać tej mowy, która profanuje. Ponieważ ona prowadzi do coraz większej bezbożności, to widać na świecie. Oprócz tego, że mowa nieodrodzonych, która jest pospolita i pusta, prowadzi do coraz większej bezbożności, to prowadzą również różne nauczania. A w 17 wersecie mamy, że nauka ich szerzyć będzie się jak zgorzel. A dokładnie tu jest napisane, że nauka ta jak zgorzel będzie mieć paszę. Gangrena jest w oryginale, ten zgorzel. Natomiast mieć paszę to oznacza, że ona ma pożywkę. Ona ma pożywkę. I ciekawe jest to, że nauka pospolita, pusta w kościele ma pożywkę w tej chwili. Cokolwiek się powie, to ludzie bardzo chętnie słuchają. I coraz więcej takiej nauki jest. Do nich należy tutaj Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało. Czyli najprawdopodobniej mówili oni, że zmartwychwstanie świętych już się dokonało, że pochwycenie już było. W związku z tym ci zostali i teraz czeka ich tylko wielki ucisk. Natomiast jedna ciekawa rzecz. Paweł nie wstydzi się nazwać takich ludzi po imieniu. Ponieważ przewracają wiarę niektórych. A jeżeli tak, to znaczy, że należy powiedzieć, kto to jest i co robi. Paweł, wystarczy, że to powiedział prawdopodobnie, mając taki autorytet, jaki miał, wystarczy, że powiedział te rzeczy, żeby inni ludzie mogli się tego już wystrzegać. I tych ludzi też przy okazji, takich nauczycieli, którzy podważają wiarę, dlatego że w sumie najważniejsza rzecz w oddzieleniu spraw, które są ważne i nieważne, jest taka: czy one podważają wiarę, czy one nie podważają wiary. Gdzie trzeba stanąć twardo i powiedzieć nie, a gdzie można sobie po prostu odpuścić? Jeżeli pewne rzeczy doprowadzają do podważania wiary kogokolwiek, to należy stanąć i powiedzieć nie. Słowo Boże mówi inaczej i tutaj nie mogę ustąpić. Jeżeli natomiast to są rzeczy drugorzędne, które nie prowadzą do podważania wiary człowieka, to można sobie odpuścić w imię dobrych relacji, w imię pokoju, bo się nic tak naprawdę złego nie stanie. Są tacy wierzący, którzy nie odpuszczą nigdy. Dlatego, że jeżeli ktoś ma inne zdanie niż oni, koniec. Nie odpuszczą właśnie dlatego, że ktoś ma inne zdanie. I to prowadzi do wojen o słowa, niestety. Ale wiedzmy, że są sprawy, które są pierwszorzędne i są sprawy, które są drugorzędne. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To jest bardzo ważny werset. Jest fundament. On został położony. Ten fundament położył Bóg. I to jest fundament, który ma na sobie dwie pieczęcie. Jeżeli w tamtych czasach było tak, że jeżeli pieczęć została przyłożona przez władcę, przez kogoś, kto wtedy rządził, to oznaczało, że tego zerwać nie wolno. Tam po prostu było przybite, że to jest sprawa wagi najwyższej dla tego, kto to przybijał. I nie wolno tego zlekceważyć. Jeżeli jest fundament, jeżeli na tym fundamencie budujemy, to jest ciekawe, że gdzieś w paru innych miejscach jest napisane, że fundamentem jest Chrystus, prawda? I na fundamencie budujemy wszystko. To na tym fundamencie jest pieczęć, która tak jakby miała dwa napisy. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Czyli tak. Pan zna nas doskonale. Tych, którzy są Jego, On nas zna doskonale. I nie ma takiej możliwości, żeby coś umknęło Jego uwadze. Czy uwagi. Nie ma takiej możliwości. Tutaj jest napisane nawet w 19 wersecie w oryginale: poznał Pan będących Jego. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby uciec, żeby schować, żeby ukryć, żeby powiedzieć gdzieś tam przed Bogiem, schować pod dywan, cokolwiek. Nie ma sensu najmniejszego, dlatego że przecież On nas poznał. Nie ma również sensu udawać kogoś innego niż się jest. Jeżeli na przykład przychodzę do Boga i mam problem, mam ucisk, przeżywam, to mogę śmiało stanąć przed Nim taki, jaki jestem. Jeżeli jestem zły, jeżeli chcę wylać moją gorycz przed Nim, jeżeli chcę wylać mój żal, proszę bardzo, wylej. Przecież Bóg Cię poznał, Bóg Cię zna, On wie, co jest w Twoim sercu. I bywały sytuacje, kiedy mężowie Boży wylewali żal, wylewali serca przed Bogiem, wylewali gorycz, czasem mieli wielkie pretensje. Bóg traktował ich łagodnie. Byli szczerzy. Dlatego można wylać, można przyjść, można powiedzieć, bo Bóg nas i tak doskonale zna. A drugi napis na tej pieczęci, można powiedzieć, brzmi: niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Tu jest napisane w 19 wersecie w interlinii: niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy wymieniający imię Pana. Czyli ci, którzy już na tym fundamencie budują, to są ludzie, którzy powinni odstąpić od niesprawiedliwości. Również dlatego, że przecież Bóg zna tych, którzy są Jego. Więc żadna niesprawiedliwość się nie ukryje, żadna się nie ostoi. Niech odstąpi od niesprawiedliwości. Wierzącym ludziom, którzy wzywają imię Pańskie i dokonują niesprawiedliwości, żyją w nieprawości, wiedząc o tym, mając tego świadomość i nie mając w sercu szczerego pragnienia zmiany, grozi to, że po prostu zostaną w pewnym momencie przez zatwardziałość swojego serca sami w takim stanie, że już potem nie będą mogli pokutować. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla człowieka wierzącego, kiedy on żyje w nieprawości świadomie, bo sam fundament jest opatrzony taką pieczęcią, żeby odstąpił od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Więc w Kościele po prostu nie ma prawa być nieprawości. Nie ma prawa. Ludzie, którzy żyją w nieprawości, albo żyją w nieprawości, albo są w Kościele. I właściwie Słowo Boże jednoznacznie sprawę stawia. Człowiek, który żyje i nie chce pokutować, mimo kilku kolejnych rozmów, musi zostać wykluczony, ponieważ odrobina kwasu zakwasi cały zaczyn. Wszystko. Pan Jezus powiedział taką może nie przypowieść, ale takie porównanie, taką ilustrację powiedział kiedyś, że Królestwo Boże jest jak ten zaczyn, prawda? Który kobieta zaczyniła mąkę i to zaczyna rosnąć. Prawda? I zauważcie ciekawą rzecz. Paweł pisze dokładnie coś podobnego o grzechu. Że grzech jest jak kwas, który zakwasza. Czyli po prostu ma w sobie coś takiego, że on będzie się rozszerzał. To jest jego immanentna cecha grzechu. Że on będzie się rozszerzał na nasze inne dziedziny naszego życia i będzie się rozszerzał na innych ludzi wokół nas. Taka ciekawa rzecz, kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest. Człowiek, który gdzieś tam na przykład, z którym rozmawialiśmy drugi raz, on żyje w grzechu i przestał przychodzić na nabożeństwa. Nie ma go w ogóle. Zauważcie, że jeżeli nawet nie został jeszcze wykluczony, to on po prostu nie przebywa wśród nas. A więc nie ma takiej możliwości, żeby ten kwas, który jest i którym jest grzech, rozszerzał się na innych. Jeżeli zostanie wykluczony, jeżeli w ogóle Bóg mu da upamiętanie, o co trzeba się oczywiście modlić, no to wtedy wróci, ale on już będzie oczyszczony. I wtedy należy okazać mu miłość. Nawet Paweł pisze takiemu człowieku w liście do Koryntian, postanówcie takiemu człowiekowi okazać miłość. Jeżeli on rzeczywiście nawrócił się i przyszedł i we łzach wyznał swój grzech. Paweł mówi, proszę, abyście postanowili okazać takiemu człowiekowi miłość. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli porównamy siebie do tych naczyń, to najprawdopodobniej większość z nas chciałaby służyć do celów zaszczytnych, prawda? Raczej mało kto powiedziałby, że jemu wystarczy, albo on by chciał służyć do celów niezaszczytnych, pospolitych. No to jest mało ambitne. Jeżeli w takim razie ktokolwiek chciałby być takim naczyniem do celów zaszczytnych, to Paweł pisze, musi zachować siebie czystym od rzeczy pospolitych. To jest 21 werset. Jeśli więc ktoś oczyściłby siebie samego z tych, będzie naczyniem do szacunku, uświęconym, bardzo dogodnym dla Pana. Do każdego dzieła dobrego przygotowany. A więc, no, chcąc służyć Bogu, chcąc być naczyniem do celów zaszczytnych, po prostu należy dać się Bogu oczyścić. I to jest oczywiście związane z tym, że jeżeli ktoś wzywa imienia Pańskiego, to nie powinien żyć w nieprawości, ale wręcz przeciwnie, jeżeli chce Bogu służyć, to powinien się dać Bogu oczyszczać. Wtedy dopiero będzie przydatny, poświęcony, czyli uświęcony, tak jak tu pisze, nadający się do wszelkiego dzieła dobrego. To nie jest tak, że człowiek, jak sobie niektórzy wierzący wyobrażają, że Bóg będzie używał człowieka, który żyje w grzechu, dlatego że łaska Boga jest tak ogromna, że Bóg po prostu przymknie oko na to, co on robi, a w imię swojej łaski będzie go używał w wielkich rzeczach. Tu jest napisane wyraźnie, jeżeli ktoś chce być do uświęconych rzeczy przydatnym, to musi, czy do zaszczytnych rzeczy przydatnym, to musi podlegać procesowi uświęcenia. I ostatnie fragmenty. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości. Tu jest napisane w oryginale tak. Przed młodzieńczymi pożądaniami uciekaj, ścigaj zaś usprawiedliwienie. To jest tak, jakby Paweł pokazywał dwie strony, dwa kierunki. Uciekaj przed pożądliwością i ścigaj usprawiedliwienie, wiarę, pokój, miłość. Czyli jeżeli biegniesz, to biegnij plecami do pożądliwości. Plecami do pożądliwości. Nie staraj się stawać do niej przodem, dlatego że to jest błąd. Przed grzechem należy uciekać. To nie jest tak, że my w starciu z grzechem sami potrafimy wygrać. I Bóg nie mówi, żebyśmy się ścierali z grzechem, żebyśmy walczyli, żebyśmy tutaj, prawda, weź tego pilota i zobacz na ten kanał, prawda, na ile cię stać, co wytrzymasz, prawda? Nie, uciekaj. Uciekaj, bo to po prostu jest kuszenie, to co się dzieje. Sami kusimy Boga w takiej sytuacji. Paweł doskonale wiedział, znał Tymoteusza od wielu lat. Tymoteusz był człowiekiem jeszcze młodym. I nie ma takiej możliwości, żeby Bóg pogodził się z tym, że my żyjemy, że tak powiem, w takiej zgodzie z pożądliwością. Bo czasem jest tak, że człowiek wierzący po prostu nie ucieka od pożądliwości, tylko jakoś tak obok niej stara się żyć, łypie od czasu do czasu i woła do Boga i modli się: Boże, zabierz ode mnie pożądliwość, zabierz to ode mnie. A Bóg mówi: nie, to ty uciekaj od tego. Po prostu postanów, że odejdziesz i odstąpisz. Bo to jest twoja sprawa. Ja ci dam siłę, dam ci moc, ale ty od tego musisz uciekać. I niestety siedzenie z tą pożądliwością obok to jest tylko i wyłącznie oszukiwanie samego siebie tak naprawdę. Dlatego, że człowiek tak naprawdę chce, nie chce uciekać, a obłudnie prosi Boga, żeby Pan Bóg to odebrał. I to tak nie będzie. Po prostu tak nie będzie. Dlatego trzeba uciekać, wyrzekać się, oczyszczać i skończyć. I to jest sprawa bardzo poważna. Natomiast jeśli trzeba ścigać, biec, to usprawiedliwienie, wiarę, pokój, miłość, z kim? To jest ciekawa rzecz. Z przywołującymi Pana z czystego serca. To znaczy, że dobrze jest biec w kierunku tych wszystkich dobrych rzeczy, o których tu jest mowa, ale nie samemu. Nie samemu, bo to, że Pan Bóg wymyślił Kościół, to jest Jego błogosławieństwo i Jego łaska dla każdego z nas. Także jeżeli ktoś chce ścigać, zdążać do sprawiedliwości, wiary, pokoju, miłości, pokoju, to niech robi to z tymi, którzy wzywają Pana, i to w dodatku, którzy wzywają Pana z czystego serca. Nie z tymi, którzy wzywają Pana z nieczystego serca. Dlatego, że tak naprawdę wzywanie Pana z nieczystego serca absolutnie nie doprowadzi do tego, że ścigając sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój, ktokolwiek to dogoni. nie ma takiej możliwości. Na koniec chciałbym powiedzieć taką rzecz, że ponieważ Pan poznał tych, którzy są Jego i ponieważ Pan mówi, aby odstąpili od nieprawości wszyscy, którzy Jego imienia wzywają, bo Jego imię jest zbyt cenne, żeby wzywać Jego imienia i jednocześnie mówić, czynić niesprawiedliwość. Jego imię oznacza, że On ratuje. Zauważcie, Jego imię oznacza, że On ratuje od niesprawiedliwości, więc nie można wzywać jednocześnie tego imienia, które ratuje od niesprawiedliwości, które zbawia, i samemu żyć w grzechu. Jeżeli tak, to pamiętajmy o tym, że nic się nie ukryje. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. Jeżeli przychodzimy na nabożeństwo i mówimy na przykład, że chcemy, żeby nas Bóg oczyszczał, to wiedzmy o tym, że jakakolwiek z naszej strony obłuda w tej sprawie będzie poznana przez Boga. Będzie poznana. I najgorszą rzeczą jest, wiecie co? Wiecie co najgorszą jest rzeczą? To, że kiedy Pan zostawia kogoś na łup jego pożądliwości. Bo kiedy Bóg mówi, woła, odzywa się, krzyczy, żeby porzucić, żeby odejść, to jest jeszcze o tyle dobrze, że po prostu można, że słyszymy. Ale człowiek, który jest zatwardziały, to w pewnym momencie po prostu przestaje słyszeć. A więc pamiętajmy o tym, że naprawdę nic się nie ukryje. Bóg jest dobry, Bóg chce nam ze wszystkim pomóc. Jest łaskawy, nigdy nas nie porzuci. Samego siebie nigdy nie zaprze. Nigdy nie ze swojej strony przymierza nigdy nie złamie. Ale mówi, bądźcie poważni, jak przystępujecie do Pana, bo On jest święty. Amen.